Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. W tym odcinku naszego podcastu porozmawiamy o serialach dokumentalnych, komediach, parodiach seriali dokumentalnych. Chyba tak by najlepiej było powiedzieć o tym, czym są właściwie mokumenty.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Serial Co robimy w ukryciu? To było moje odkrycie pandemii, czasu pandemicznego, kiedy zostaliśmy wszyscy w domu i wtedy było trochę więcej czasu wieczorami na odkrywanie nowych rzeczy, które dzieją się na różnych platformach streamingowych, platformach VOD. I tak na HBO Go pojawiły się najpierw pierwszy, który miał premierę rok temu, a potem drugi sezon serialu komediowego, który bazuje na, nie serialu, ale na filmie. Kilka lat wcześniej Co robimy w ukryciu, to był taki film, który zyskał całkiem niezłą popularność. Film, który przygotowali Taika Waititi i Jemaine Clement. Komedia o życiu wampirów, które żyją współcześnie, mają taką paczkę współlokatorów i nawiedza ich ekipa telewizyjna i stara się o nich zrobić film dokumentalny. I właśnie z tego pomysłu czerpie serial. To również jest serial, opowieść o wampirach, które żyją współcześnie i próbują się odnaleźć w tej nowoczesnej amerykańskiej rzeczywistości w Nowym Jorku.
Zapierałam się rękami i nogami, żeby nie obejrzeć tego serialu. Film uznawałam za ciekawy pomysł, całkiem niezłą produkcję, ale jednak na krótki strzał. Kiedy ty zachwycałaś się tym serialem dwoma sezonami, to myślałam, że to jest po prostu przypadek serialozy w najgorszym wydaniu pod tytułem mamy dobry pomysł, rozciągnijmy go na wiele sezonów i wiele na tym zaróbmy. I to było miłe zaskoczenie.
A co cię najbardziej zaskoczyło?
Zaskoczyło mnie to, że to jest wciąż śmieszne i właściwie jest coraz bardziej śmieszne. I jak już się człowiek przyzwyczai do tej konwencji, co mi zajęło chwilę, to już jestem wkręcona w ten serial, dobrze mi się go ogląda, śmieszą mnie te postaci, śmieszy mnie to, jak jedna z postaci zakłada koszulkę Michaela Jordana. Swoją drogą jakoś oglądałam to podobnie w podobnym momencie, kiedy oglądałam Ostatni taniec, więc miałam wrażenie, że dostaję taką dedykację od twórców, co robimy w ukryciu, że to się nie zgrywa, że mimo, że jest pewna powtarzalność tych żartów, bo to jest cały czas o tym, że wampiry są nieprzystosowane do życia, że nie potrafią zrobić prania, że trochę nie do końca rozumieją to, co się dzieje współcześnie, że są bardzo różnorodni, że no, mają władzę nad ludźmi śmiertelnymi, że jest człowiek, który chce zostać wampirem, jest ich takim sługą. No różne tego typu wątki, które łatwo jest zgrać. Wiesz, łatwo jest taką powtarzalnością znudzić, zmęczyć. A to się przyjemnie ogląda.
To się bardzo przyjemnie ogląda. Cały czas odnoszę ten serial do tego filmu, który był wtedy w 2014 roku dla mnie jakimś absolutnym przebojem. I wydaje mi się, że o ile trochę jednak po jakimś czasie te żarty mogą wydawać się takie przykurzone i może się pojawiać takie poczucie, że to już chyba było kilka odcinków temu, to mimo wszystko twórcy potrafią mocno rozbawić i bardzo fajnie też te ostrze ironii wycelować w grupy społeczne, w różne stereotypy, no i opowiedzieć o tym współczesnym świecie właśnie przez oczy nie tylko tych średniowiecznych wampirów, tak, no średniowiecznych, ale właściwie one są takie wieczne, kilkusetletnie wampiry, niektóre z nich już żyły w średniowieczu, plus mają takiego innego trochę od siebie współlokatora, Colina Robinsona, który nie jest takim wampirem z zębami, który wgryza się w ludzi, tylko jest wampirem energetycznym. I jest to moja ulubiona postać z tego serialu, jest to postać, która bawi każdą osobę, która ma podobnego współpracownika albo współpracowniczkę, czyli taką osobę, która jest nudziarzem, która lubi rozmawiać, o czymś opowiadać, która ma nieśmieszną historię i po przebywaniu z nią przez jakiś czas po prostu ma wrażenie, że zaraz, nie wiem, się nam wydarzy, że zaraz zemdleje.
Położysz się do trumny i pójdziesz spać.
Tak, i jest to właśnie wampir energetyczny, który tak wypija energię ze swoich ofiar, zatrudnia się w jakimś tam przypadkowym biurze i tam poluje inaczej od naszych bohaterów, którzy polują po prostu poszukując, wchodząc w nocy i poszukując swoich ofiar. Też pomaga im w tym wierny człowiek, ich poddany, który się nazywa Guillermo.
No tak, i to jest właśnie ten poddany, który chce zostać wampirem.
I ja bym nie chciała być jednak w ekipie, która filmuje to, co robimy w ukryciu, czyli ekipie, która towarzyszy wampirom w ich życiu, no bo oni też są narażeni na to, że w pewnym momencie zostaną po prostu łakomymi kąskami dla zgłodniałych wampirów, zgłodniałych krwi wampirów, które właśnie tutaj wychodzą na żer. Wydaje mi się, że być może nawet gdzieś tam ginie uczestnik, członek tej ekipy. Cały serial jest niesamowicie odświeżający, jest pastiszem na te wszystkie wampirze seriale i wampirze filmy, które dostawaliśmy z 5 lat temu. To był taki wielki zalew wampirów. Po prostu z każdego konta internetu na nas wypadały te wampiry i nas próbowały straszyć.
No właśnie, Zmierzch, Czysta krew, to tylko niektóre z tytułów, które właśnie zdominowały ten wampirzy świat. No myślę, że zasługiwały wampiry w popkulturze na taką satyrę i na taką opowieść, chociaż myślę, że już dość. To znaczy te dwa sezony są wystarczające i mam nadzieję, że serialu za tutaj nie dopadnie, bo to jest naprawdę humor, który się wyczerpie. To nie jest studnia bez dna.
Ma swoje dno i zapraszamy, żeby to dno osiągnąć razem z wampirami. Co robimy w ukryciu? Dwa sezony do obejrzenia na HBO Go.
A teraz czas na naprawdę dobry serial. Kocham mój entuzjazm. Już chciałaś ze mną polemizować, słyszałam, jak nabrałaś oddechu. Już chcesz się kłócić jeszcze. Daj mi powiedzieć, cokolwiek o tym serialu, cokolwiek. Na przykład to, że jest na HBO Go, że jest to serial twórcy Kronik Seinfelda, Larry'ego Davida, który gra tu samego siebie i nabija się sam z siebie i ze swoich przyjaciół i znajomych. Jest to serial, w którym jest aż 10 sezonów. 10 czy 9? Już teraz nie pamiętam.
10-11 jest już zapowiedziany.
No właśnie. Z czego 9 chyba sezon przyszedł po jakiejś długiej przerwie, kilkuletniej. I to się udało. I to jest jeden z wielu dowodów na to, że po prostu autoironia jest źródłem najlepszych dowcipów.
I to jest troszkę inny mokument od tych, które mamy na swojej liście, dlatego że ja sama się nawet zastanawiałam, czy to na pewno jest taki mokument, bo tam nie mamy ekipy telewizyjnej, nie jest przełamywana czwarta ściana, ale o tym, że jest ta serial z tego gatunku, świadczy to, że Larry David jest prawdziwą osobą i gra siebie, a ważne wydarzenia z jego życia są również uwzględnione w tym serialu, tylko takie przekręcone, przeinaczone, wzmocnione. On się trochę przerysowuje w tym serialu i tak na przykład jak gdzieś koło 7 sezonu rozstaje się z żoną, a w 8 się z nią rozwodzi. Wydaje mi się, że w ogóle to właśnie ta sytuacja spowodowała tą dłuższą przerwę i to, że Larry David nie chciał wracać do tego serialu, ale wreszcie wrócił i już w 10 sezonie znowu pojawia się postać właściwie zainspirowana jego prawdziwą byłą żoną. Przez to, że ten serial ma 10 sezonów, oglądając go, możemy patrzeć na to, jak się w ogóle rozwijały seriale przez ponad dekadę, właściwie 20 lat, bo pierwszy odcinek pierwszego sezonu był w 2000 roku. Ale również, co się działo na świecie. Ten 10 sezon bardzo mocno się na przykład odnosi do realiów Stanów Zjednoczonych, prawda?
No tak. I w ogóle jest to jakiś komentarz do rzeczywistości i jest to ja muszę przyznać, to jest po prostu mój faworyt z tego zestawienia i dziwię się, że to mówię, bo obejrzałam ten serial, dlatego że przygotowywałyśmy się do tego odcinka audycji, ale to jest naprawdę przezabawna produkcja. Ja się cały czas śmiałam. To znaczy, Larry David ma tak duży dystans do siebie, do rzeczywistości i do swoich znajomych, że to jest naprawdę, nie chcę powiedzieć godne podziwu, ale to jest godne naśladowania. No i ta plejada gwiazd, które się tam pojawiają. No tam był Martin Scorsese, Ben Stiller, Shaquille O'Neal, David Schwimmer, Kristen Slate, Rosie O'Donnell, Meg Ryan i mogłabym tak wymieniać.
Jak mogłaś nie wymienić Laverne Cox, która się pojawiała w ostatnim sezonie twojej ukochanej, nie wiem. Ale Shona Pena jeszcze byś dodał do tej ekipy. Johna Hama, Jane Krakowski, Chrisa Martina. No po prostu mogłybyśmy siedzieć i do jutra wymieniać.
Salman Rushdie.
Właśnie, właśnie. To jest jeden z tych seriali, w których zagrały sławne osoby, które nie są aktorami, a nie aktorkami. No dobrze, ja przerwę ten potok pochwał z twoich ust. Muszę go przerwać, bo...
Chyba ci wyłączę mikrofon, tylko nie wiem jak. Jak to wyłączyć ci mikrofon? Jesteś nie możesz. Totalnie, nie mogę.
Jestem również bezpieczna i nie możesz mnie dosięgnąć, bo jesteśmy zdalnie właśnie. I nie bawią te żarty, owszem, śmieję się z nich. Czasami wręcz odczuwam to uczucie wstydu przed telewizorem, kiedy tak bardzo mnie wstydzą, żenują i bawią wydarzenia, które są pokazane w serialu, że czasami muszę to wyłączyć, albo przełączyć, albo zastopować na chwilę serial, bo nie mogę dalej. To tego uczucia bardzo często doświadczam akurat przypocha mój entuzjazm, ale no ten Larry jest po prostu takim strasznym mizantropem, jest takim neurotykiem, jest obrzydliwie bogatym, no bo zrobił tego Seinfelda, czyli jeden z najważniejszych seriali w ogóle amerykańskich, początek amerykańskich komedii, które leciały w telewizji, więc naprawdę ma furę pieniędzy, nie musi nic zrobić do końca życia, więc po prostu chodzi właściwie po tym Los Angeles i jest stetryczały, złośliwy, nieprzystosowany do życia, ciągle narzeka, ciągle kogoś obraża, ciągle się z kimś kłóci, właściwie nie wiadomo o co. No jest okropną, odpychającą postacią i czasami po prostu przegina.
Czasami?
No już przegina tak, że już ja nie mogę, że już myślę sobie, nie mogę tego oglądać dłużej. On jest tak denerwującą postacią, że już koniec. A w ogóle wątek Me Too w tym ostatnim sezonie jest jakoś tak krzywo ujęty, tak koślawo opisany, bo rozumiem, że ten serial miał taką ambicję, żeby nawiązywać do tych nowych czasów Donalda Trumpa i właśnie czasów w Hollywood po Harvey'u Weinsteinie. I ja nie wiem, czy mu to się udało. Zuza, jak ty to widzisz?
No myślę, że 70-letni facet z furą pieniędzy nie powinien opowiadać o Me Too.
No.
I to się do tego sprowadza, ale wiesz, ja pamiętam tam Larry'ego Davida jako tego aktora, który zagrał główną rolę w filmie Woody'ego Allena Co nas kręci, co nas podnieca, gdzie grał bardzo
dwie osoby mają ze sobą bardzo dużo wspólnego, prawda?
Tak, tak, to jest właściwie praktycznie ta sama postać, tylko z innymi okolicznościami. I mnie to bardzo odpowiada i mnie bawi, jak on buduje tę postać. Rzeczywiście te publicystyczne wątki wychodzą raz lepiej, raz gorzej. Larry David mógłby sobie wziąć jako konsultantki kobiety trochę młodsze, dla których Me Too nie jest tylko czymś, o czym czyta w New York Timesie, ale jakimś doświadczeniem albo przynajmniej znajomą.
Ależ pięknie to podsumowałaś. Naprawdę, jestem z ciebie dumna. Super, super powiedziałaś. Zgadzam się 100%.
Więc to jest problem oczywiście. No on już, ale wiesz, jednak ja bardzo lubię jak czuję, że twórcy serialu mają dystans do siebie, do rzeczywistości. Dla mnie ten serial był odświeżający, mimo że to jest starszy serial, bo on jedzie po bandzie. Za nic ma polityczną poprawność. Niektóre te żarty są takie właśnie, że no, mi się zdarzyło włączyć wyciszenie, bo wiedziałam, co on powie dalej i nie chciałam tego słyszeć. I to jest dla mnie coś nowego, bo on mnie poruszył. My oglądamy tyle tych seriali, po prostu te, które omawiamy, to przecież jest jakaś część tego, co oglądamy. I wiesz, i on jakoś trochę zrobił to, co ten serial, co robimy w ukryciu. To znaczy w pewnym sensie przełamał coś, co ja znam.
Wyszedł,
nie wiem, jak to Tomasz.
Wyszedł poza swoją jakąś określoną bańkę stereotypów, zbiór tego, czym definicyjnie może jest dokument również. Ja na pewno myślę, że ten serial spodoba się wszystkim osobom, które dobrze się bawiły na Dekomiński metod. Że to jest właśnie serial, już teraz coraz bardziej się robi, pod koniec, czyli ten 10. sezon, 9. sezon, który powrócił po jakiejś bardzo długiej przerwie, robi taki serial o tym, jak bardzo ludzie są niedopasowani, jak starsi ludzie nie potrafią się w tym takim ogłupiającym, szalonym świecie odnaleźć. No, 10. sezon zaczyna się od tego, że Larry idzie przez miasto ze swoim przyjacielem i irytuje go para z selfie stickiem, więc porywa im ten selfie stick i go łamie. Potem wywraca jakąś wielką grupę elektrycznych hulajnóg, które też mu do tego miasta nie pasują, które nie pasują do jego rzeczywistości. Są rzeczy, których nie rozumie, to mitu, którego nie rozumie. Więc na pewno z tej perspektywy to jest ciekawy serial, że ta postać Larego na pewno, i to ma echa w postaci prawdziwego Larego Davida, się zmieniała z czasem i coraz trafniej jakoś komentuje ten świat, w którym żyjemy.
Wiesz co, ja bym właściwie powiedziała, że trzeba spróbować obejrzeć 2-3 odcinki i zobaczyć, czy to jest humor, który pasuje. Bo to albo się kupuje, albo się tego nie kupuje.
Ale ty kupiłaś. Ja troszkę podchodzę z tym z dystansem, ale rozumiem, że to też jest serial, który jest ważny, jeśli chodzi o seriale. I każdy fan czy fanka seriali prawdziwych powinien obejrzeć akurat Pohamuj entuzjazm, bo jest to właściwie już w tym momencie taka kultowa pozycja dla wszystkich.
Do zobaczenia na HBO Go.
Wszystko, co najgorsze w amerykańskich serialach dokumentalnych. Te znane i zgrane zagrywki z muzyką budującą napięcie, ze zdjęciami dokumentów, które mają coś nam udowadniać, z emocjonalnymi wyznaniami kolejnych bohaterów, które mają w nas wzbudzić poczucie, że właśnie sięgamy po coś, co było do tej pory nieodkryte. To jest tania rzecz dla każdego, kto widział przynajmniej kilka amerykańskich seriali dokumentalnych, i właśnie z tego śmieje się serial American Vandal do obejrzenia na Netflixie. Właściwie Netflix zrobił swoją własną parodię, wymyślając zbrodnie, i tutaj w powietrzu robię teraz swoimi palcami cudzysłów, i potem kręcąc o niej serial dokumentalny. Zbrodnia dzieje się w szkole, w pierwszym sezonie opowiada o historii dość obscenicznego zniszczenia kilkudziesięciu samochodów grona pedagogicznego, a w drugim sezonie przenosimy się do innej szkoły i z kolei tam ma miejsce brązowa burza, czyli powszechne i bardzo tragiczne w skutkach zatrucie lemoniadą na stołówce.
Ta zbrodnia obsceniczna to po prostu kilka penisów, ale właściwie kilkadziesiąt, bo prawie 30 na samochodach kadry pedagogicznej. I rzeczywiście jest to dość zabawna parodia, bo ona powstała po sukcesie Making a Murderer, która właściwie chyba też Netflixa zaskoczyło, że ten serial stał się takim wielkim hitem, że serial dokumentalny stał się takim wielkim hitem i to rozpoczęło taką falę tych seriali true crime dokumentalnych. Tak mi się wydaje przynajmniej.
I o ile American Vandal chyba pierwotnie miał być po prostu lekką i zwykłą parodią na te kryminalne historie, które śledzimy, bo tutaj umówmy się, żadnych zbrodni właśnie nie ma. Są zwykłe wybryki uczniów ze szkoły średniej, zresztą też w serialu, bo prowadzą nas przez te historie również uczniowie, po prostu dwójka chłopaków, Peter i Sam, którzy postanawiają dotrzeć do prawdy i robią to tak, jak robią to ci domorośli detektywi ze wszystkich seriali kryminalnych, czyli rozpisują, docierają do świadków, sprawdzają dowody, rozmawiają z policją i tak dalej, i tak dalej. I można oczywiście pomyśleć, że to jest dosyć proste i banalne i że nie ma w tym nic wyjątkowego, ale American Vandal tak wciągającym serialem, że te fałszywe historie kryminalne o bzdurach są świetnie rozpisane, mają suspensy w dobrych momentach, zwroty akcji i ja nie mogłam się oderwać od tych dwóch sezonów, pochłonęłam je właściwie na raz czy na dwa i lubię bardzo ten gatunek w ogóle serialowy, jakim jest true crime, czyli opowieść właśnie o prawdziwych zbrodniach, często również w formie dokumentalnej. Tak tutaj ironię łapałam, ale jednocześnie śmiałam się, świetnie bawiłam i do tego jeszcze śledziłam fantastycznie napisaną kryminalną historię.
Ja rozumiem twoje zachwyty i wiem, że twórcy American Vandal naprawdę się postarali, bo tam są te ironie dotyczące prawdziwych seriali dokumentalnych true crime, ta zagadka jest twistem, to wszystko się jakoś ze sobą skleja, ale z jakiegoś powodu to mnie nie zachwyca. I nie mogę znaleźć jakiegoś takiego powodu na zasadzie to jest źle, to mi się nie podoba. Tylko jakoś nie kupiłam tej całości, po prostu to nie zagrało u mnie. A jednocześnie naprawdę doceniam te zabiegi twórców, które włożyli właśnie w to, żeby American Vandal wyglądał tak, jak wygląda, że są te postaci, które są takie archetypowe, jeżeli chodzi o amerykańskie liceum, bo mamy i takiego nerda, i mamy tego osiłka przygłupiego, mamy wzorową uczennicę, to wszystko się ze sobą skleja, no ale no, nie ma miłości, no i nic nie poradzę na to.
Właśnie w tych stereotypowych postaciach najlepsze jest to, że na koniec okazuje się, że żadna z nich nie była stereotypowa i że każda z nich przeżyła jakąś przemianę.
To prawda.
Więc że ten serial właśnie jeszcze bawi, to do tego ma jakiś morał w sobie. Ja bym go chyba nawet zaklasyfikowała w pewnym sensie jako serial młodzieżowy, no bo jednak te obie sprawy, na których bazuje American Vandal, dzieją się w liceum. Nie są to tak typowy high school drama, czyli takie seriale, które opowiadają o przeżyciach, miłościach czy problemach nastolatków, ale w jakiś sposób pokazują w krzywym zwierciadle trochę też te seriale. Więc Netflix tutaj dokonał rzeczy bardzo ciekawej, mianowicie sam z siebie się naigrywa, bo to jest serial oryginalny Netflixa i trochę ze swoich własnych zagrań puszcza do nas oko, mówiąc, że hej, my wiemy, że to wszystko jest takie trochę przekręcone, że pokazujemy to w określony sposób, żeby wywołać wasze emocje, żeby was przestraszyć, a tutaj teraz rozliczymy się z naszych grzechów. Więc ja bardzo, bardzo polecam serial American Vandal. On już ma swoje lata, więc warto jest do niego zajrzeć i sobie nadrobić, jak akurat może nie ma żadnych interesujących nowości w pobliżu.
A moim zdaniem po prostu warto spróbować, ale też nie robić tego na siłę, bo porządna produkcja to jeszcze nie wszystko, a wydaje mi się, że jest dużo, dużo lepszych produkcji, ale to już do waszej decyzji. Serial do zobaczenia na Netflixie. A teraz czas na klasyk klasyków, czyli chyba najważniejszy serial dokumentalny, czyli Biuro, i to w dwóch odsłonach. The Office w wersji brytyjskiej z Rickiem Gervaisem jako głównym bohaterem i twórcą, no i The Office w wersji amerykańskiej, dużo dłuższym serialu, w roli głównie Steve Carell, ale jednym z showrunnerów też tutaj jest Ricky Gervais.
No ja nie wiem, czy istnieje na świecie jakieś zestawienie najlepszych seriali, w którym tego serialu nie ma. A głównie chodzi jednak o tą amerykańską wersję, dużo bardziej popularną, która miała 9 sezonów, 188 odcinków i która była kręcona i emitowana w latach 2005-2013. Dla mnie to jest serial legenda. Myślę, że obok The Wire, jeden z moich dobrze, dodam do tej dwójki jeszcze trzeci serial, czyli Przyjaciele. Takie najważniejsze seriale dla mnie. Fabuła opowiada o biurze. Jak sama nazwa wskazuje, to jest firma papiernicza Dunder Mifflin. Scranton, Pensylwania, małe, zapyziałe amerykańskie miasteczko. No i główne skrzypce gra w tym biurze Michael Scott, czyli szef, bardzo ekscentryczny szef.
To ja odpowiem na to, że brytyjska wersja to jest opowieść o biurze, w którym szefem jest David Brent, dyrektor oddziału. Gra tam też Martin Freeman jako Tim Canterbury i Lucy Davis czy Mackenzie Crook. I ja nie rozumiem, dlaczego amerykańska wersja cieszyła się taką popularnością w porównaniu z brytyjską, bo mam poczucie, że ta brytyjska jest naprawdę lepsza, mimo że tę amerykańską też bardzo lubię, ale wydaje mi się, że to jest taka dyskusja jak między tymi ludźmi, którzy wolą, i właśnie teraz brakuje mi dobrego porównania, pomidorowa i rosół. Może być?
Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc.
No nie, no wiesz, to tych, no tak, masz rację, że Wielkanoc jest niedoceniana. Po prostu Ricky Gervais jako szef w The Office Wielkanocą seriali. Nie, to strasznie głupie zdanie. No trudno, poszło.
No i ja będę tym adwokatem, adwokatką wersji amerykańskiej, Jim Halpert, Pam Beasley, fantastyczny duet jeszcze dopełniony przez Dwighta Schrute'a, zresztą w biurze jest dużo więcej ciekawych postaci i to jest serial, który no, przyniósł światową sławę i Johnowi Krasińskiemu, Jenny Fisher, może ona trochę mniej z tego korzystała, no i Steve Carell, który w pewnym momencie opuścił ten serial, żeby trochę oderwać się od tej swojej ikonicznej roli Michaela Scotta i zacząć robić może też nawet chyba bardziej ambitne rzeczy. Natomiast dla mnie zawsze w sercu pozostanie tym szalonym szefem firmy papierniczej. To jest serial, który doceni każdy, kto chociaż kiedykolwiek, już nie mówię, pracował w korporacji, ale w ogóle pracował kiedykolwiek w jakimkolwiek biurze. Są tam pokazane i przywary różnych typów społecznych, zachowań ludzkich i osób, które podążają w hierarchii w górę i w dół. Przy czym ma świetnie napisane postacie, które są przezabawne. Oczywiście moja ulubiona to Dwight Schrute. A twoja?
Ale z amerykańskiej czy z brytyjskiej? Bo ja cały czas będę mówić, że istnieje w ogóle takie połączenie.
Słuchaj, to może ty zachwalaj brytyjską, ja będę zachwalała amerykańską, a nasi słuchacze i słuchaczki będą mieli problem.
To miałybyśmy w tej audycji taką rozmowę jak w polskiej debacie publicznej. Niby rozmawiają o tym samym, a tak naprawdę o czymś innym.
Nie no, tego chyba musimy uniknąć. Ale o czym tu rozmawiać w tej...
Ja, dobrze.
Dwa sezony, jeden, pół, przecież to zaraz się skończyło. I wydaje mi się, że ten amerykański sznyt dodał temu serialowi skrzydeł, dodał pieprzu, dodał smaku. No wiadomo, no, humor Gervaisa, jaki jest, każdy widzi, ale jemu czasami albo wychodzi lepiej, albo gorzej.
No masz rację, niestety. Fakty są takie, a nie inne. Dwa sezony z kawałkiem, 13 odcinków w wersji brytyjskiej, w wersji amerykańskiej dużo, dużo więcej, więc może już przestanę się upierać przy tej brytyjskiej do omówienia. Ja najbardziej z bohaterów tej amerykańskiej wersji lubiłam, i tu uwaga, Phyllis Lapin.
Oj, ale dlaczego akurat ją?
Ona mnie jakoś rozczulała. Myślę, że w każdym biurze albo w każdym takim większym systemie istnieje taka Phyllis, która ma właśnie jakieś imię typu Phyllis i która jest zawsze niedoceniana, i właśnie jakoś rozczulała mnie ta postać. Wiem, że to jest przedziwne i to jest prawdopodobnie wyznanie na poziomie tego, jak kiedyś tłumaczyłam ci, że moim ulubieńcem z Harry'ego Pottera był Neville, i teraz pewnie gdybyśmy się widziały, patrzyłabyś na mnie z równie zaskoczonym wyrazem w twarzy jak wtedy. No ale no niestety. Ale tak, też
ukryłam twarz w dłoniach.
No niestety, no witamy w epicentrum dziwności, ale tak naprawdę wiesz, ja sobie marudzę, że wolę tę brytyjską, ale ta amerykańska też jest oczywiście świetnym serialem, to żeby to nie umknęło, że naprawdę biuro to jest pomysł i realizacja no, niezwykła. No ja przyznam, że żałuję, że już nie ma tego serialu, bo wydaje mi się, że w dobie internetu, mediów społecznościowych i tego, jak one zmieniły to, jak wygląda biuro, to naprawdę byłoby dla twórców bardzo dużo, bardzo ciekawych inspiracji do dalszych odcinków, nieporozumień, konfliktów, wiesz.
No, ale
naprawdę
widzisz,
bardzo interesujące.
A z kolei mi tutaj puściły wodze fantazji. Zastanawiam się, jakby wyglądało biuro w pandemii, czyli wtedy, kiedy jesteśmy w home office i tego biura de facto nie ma, bo wszyscy siedzimy w domach i spotykamy się na Zoomie i na innych urządzeniach służących do łączenia się. Mi się wydaje, że biuro straciłoby ze swojej wyjątkowości bardzo wiele, gdyby to był po prostu serial o biurze. Może on by wtedy zaginął wśród innych produkcji, innych komedii, innych takich zabawnych seriali, a ta formuła dokumentu, czyli tego, że nie ma czwartej ściany, że John Krasiński często patrzy, co robi jego szef i potem patrzy w kamerę, czyli porozumiewawczo do nas tym swoim smutnym i wie, że zaraz wydarzy się jakaś gigantyczna katastrofa, to, że są te setki, na które domniemani twórcy dokumentu zapraszają poszczególnych bohaterów, gdzie oni często zdradzają tajemnice, na przykład właśnie Jim Halpert wtedy pokazał wszystkie pierścionek dla Pam, który miał jej wręczyć wkrótce, to dodaje smak, to wyróżnia ten serial spośród wielu, wielu innych.
I ten serial też kojarzy mi się z pewną bardzo zabawną sceną z Emmy, z jednego z rozdania tych nagród, którą prowadził Ricky Gervais, a rok wcześniej dostał tę nagrodę i w jego imieniu tę nagrodę odbierał Steve Carell. Nie wiem, czy ty pamiętasz tę sytuację, kiedy Ricky Gervais postanowił przypomnieć, jako prowadzący w zeszłym roku dostał Emmy, po czym zszedł ze sceny, stanął przed Steve'em Carellem i zaczął domagać się zwrotu nagrody.
Tak jest, fantastyczne i ikoniczne.
Do zobaczenia na YouTubie, naprawdę warto zobaczyć, ponieważ panowie nabijają się z siebie przy każdej możliwej okazji. Cały czas Ricky Gervais mówi Steve'owi Carellowi, że bez niego byłby nikim. Mają naprawdę dobre poczucie humoru i to jest, te ich interakcje są naprawdę zabawne właśnie na różnych rozdaniach nagród czy i przy innych publicznych okazjach. Ja bardzo lubię ten duet w przestrzeni takiej publiczno-popkulturowo-celebryckiej.
I przy Ricku Gervaisie jeszcze zostaniemy, bo jest on twórcą serialu.
Ale poczekaj. Nie biegnij tak, bo my żeśmy nie powiedzieli, gdzie te seriale można obejrzeć.
The Office jest do obejrzenia na Amazon Prime Video. Bardzo się cieszę, że ten zagościł serial i można go w Polsce legalnie, pełnoprawnie oglądać w kółko, tak jak robię.
I rozumiem, że cały czas ignorujesz kwestię wersji brytyjskiej, ale ta wersja brytyjska do zobaczenia na HBO Go.
Czas na serial bardzo kameralny, bardzo niskobudżetowy, który zrobił Ricky Gervais i który zagrał tytułową główną rolę. Chodzi o serial Derek, który zobaczyć na Netflixie 2 sezony, a powstał 2012-2014 i muszę ci od razu powiedzieć i naszym słuchaczom i słuchaczkom to, że ten serial przekonał mnie do Rickiego Gervaisa, bo ja nie lubię Gervaisa jako komika, jako osobę, która nam opowiada różne rzeczy stojąc przy mikrofonie, za to kupuję go absolutnie i roztapia moje serce za serialowe.
Dla mnie on jest takim serialowym Midasem. Czego się nie dotknie, to złoto.
No, tutaj pewnie byśmy znalazły jakieś różne jego wtopy, ale jego ostatni serial, najświeższy serial, razem z Derekiem odkrywa tę jego stronę taką bardziej ludzką, nie taką cyniczną, nie zimną, nie czasami wulgarną, przesadzającą, tylko właśnie wrażliwego faceta. Ricky Gervais jest wrażliwym facetem. Dla mnie zaskakujące odkrycie. I to jest najważniejsze, że mamy opowieść o 50-letnim autystycznym mężczyźnie, który pracuje w fajnej starości, tak to można nazwać?
No myślę, że tak, w jakimś domu opieki, prawda?
Tak, ma paczkę swoich przyjaciół i przeżywa tam ze swoimi podopiecznymi i przyjaciółmi jakieś kolejne, nie powiedziałabym przygody, ale po prostu kolejne dni, kolejne emocje, które przychodzą do niego i takie zwykłe serialowe życie.
Tak, i to jest bardzo ciepły, bardzo wzruszający serial. Ja nie wiem, czy ty natrafiłaś na niego wcześniej, bo ty powiedziałaś, że do niego ten serial cię przekonał do Gervaisa, czyli gdy go widziałaś już jakiś czas temu.
Nie, nie, razem z Afterlife mnie przekonał. Czyli najpierw zobaczyłam Afterlife, a teraz właśnie na potrzeby naszej audycji sięgnęłam po Dereka i pomyślałam sobie, dobra, Gervais jest jednak okej. Okay.
No ja też obejrzałam ten serial do tej audycji, bo nie znałam go wcześniej i mam też takie poczucie, że to jest taka perełka, która jest właśnie gdzieś tam się zakurzyła, gdzieś te algorytmy Netflixa mało komu podpowiadają ten serial. No naprawdę szkoda, wiesz, takie mam poczucie, że nie dostał zasłużonego rozgłosu ten serial, bo to jest... mądry, ciepły, zabawny serial, świetnie zagrany, z dużą dozą właśnie humoru. No na pewno tym osobom, którym się podobało Afterlife, to Derek też przypadnie do gustu.
Tak, i nawet powtarzają się aktorzy, już nie mówię o samym Rickim Gervaisie, ale na przykład gra tam też Jerry Godleyman, która grała w Afterlife Lisę, czyli zmarłą żonę głównego bohatera, która wraca do nas we flashbackach. No i tutaj też gra ważną postać dla postaci Dereka, też opiekunkę z domu opieki społecznej. Ja tak cały czas myślę o tej formule dokumentu, o której dzisiaj przecież cały czas rozmawiamy, i też mnie rozczula i porusza przyjęcie tej formuły, że Derek do nas mówi, opowiada o sobie, na przykład mówi, nie jestem przystojny, nie jestem mądry, ale staram się być miły. I widzimy, i on nam pokazuje całe to swoje królestwo, jakim, cały to swój świat, jakim jest ten dom pomocy społecznej. Ty mówisz o tym, że to jest serial nie mainstreamowy, niepopularny. Ja się cieszę, że możemy właśnie w naszych rozmowach polecać takie seriale i znajdować je. I potem piszą do nas słuchacze i słuchaczki, że znaleźli coś ciekawego, co właśnie im te algorytmy nie pokazały, i to jest wielka satysfakcja.
To zapraszamy zamiast algorytmów na tok.fm.pl, tam nasze wszystkie odcinki, wszystkie audycje, wszystkie polecenia, na nasze media społecznościowe, profil na Facebooku i na Instagramie. Tam jeszcze więcej, często właśnie nieoczywistych wyborów.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale. We wtorek na tok.fm.pl.